serii, którą żeśmy rozpoczęli z końcem stycznia, a mówiliśmy o duchach zwodniczych. Pozwólcie, że dzisiaj nie będę już robił powtórki. Zawsze robiłem powtórkę, prawda? Ale dzisiaj już powtórki nie będę robił, tylko przejdę do tej części ostatniej. Otwórzmy list Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy. Drugi list do Tymoteusza. Stronica 1289 w Biblii, które używamy w naszym zborze. Niektórzy używają Biblii Tysiąclecia, więc muszą sami odnaleźć sobie. Drugi Tymoteusz, pierwszy rozdział. I tam czytamy tylko pierwszy wiersz. Znaczy, proszę bardzo, jeden wiersz, a to będzie wiersz siódmy. Wiersz siódmy pierwszego rozdziału listu do drugiego listu do Tymoteusza. Jest to ważny werset. Chcielibyśmy się nad nim zastanowić. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Spójrzmy jeszcze raz do tego tekstu. Niech do nas on dotrze. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz dał nam, w domyśle, ducha mocy, miłości i powściągliwości. Podczas trzech poprzednich wykładów mówiliśmy dosyć wyraźnie na temat poszczególnych zagadnień. A więc ci, którzy są dzisiaj po raz pierwszy w tym temacie, nie będą po prostu mieli ciągłości całego tematu. Ale ja po prostu nie chcę się dzisiaj czasu tracić na nowe powtórzenia. No a więc, jeżeli coś będzie niejasne, to nie dlatego, że wykład nie będzie jasny, lecz dlatego, że jest czwartą częścią całości. Dzisiaj wywiesiłem już temat następny, który będzie trwał od, jak Bóg pozwoli, przyszłego tygodnia, w piątek, aż do 4 kwietnia. Siedem jest tam tematów, z tym, że spotkań jest troszkę mniej. I będziemy właśnie mówić o duchu, duszy i ciele, czyli o biblijnej antropologii, ale głównie będzie chodziło o, i ten temat ostatni będzie właśnie, jak otrzymać stan wyzwolenia naszego ducha. To już teraz zapowiadam, żeby sobie zaplanować, jeżeli kogoś to interesuje i nie przyjść na ostatni już temat, ale właśnie ten temat jest uzależniony od wszystkich tematów wcześniej omawianych. Podobnie też właśnie jest i dzisiaj. A więc mówiliśmy o działaniu duchów zwodniczych. Apostoł Paweł powiedział właśnie w liście do Tymoteusza, że w dniach ostatecznych, a to jest trzeci rozdział tego listu, będą czasy trudne. Czasy trudne będą się charakteryzować tym, że ludzie będą nie tacy, jak być powinni. I tu jest opisane, o tym żeśmy mówili, do wiersza 9. Natomiast w innym miejscu Paweł mówi, że wyjdą duchy zwodnicze. Duchy zwodnicze. To jest pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział. Niektórzy odstąpią od wiary, przystaną do duchów zwodniczych. No i dzisiaj mamy temat znać i nie bać się. Co znać i czego się nie bać? A więc znać przeciwnika. Znać taktykę duchów zwodniczych. Umieć je rozpoznać. I nie bać się. Tutaj w tym siódmym wierszu czytamy, że Bóg nam nie dał ducha bojaźni. Nie dał nam ducha strachu. Pomyśl przez chwilę nad pojęciem strach. Czy strach pochodzi od Boga? Bóg stworzył wszystkie rzeczy. Czy Bóg stworzył też i strach? Czy Bóg jest autorem strachu? Biblia powiada, że Jezus jest autorem wiary. W pewnej parafrazie, bo u nas jest powiedziane, że Jezus jest początkiem i końcem wiary. 12 rozdział do Hebrajczyków. A więc początkiem i końcem wiary, ale w pewnej parafrazie, w angielskim powiedziane, że Jezus jest autorem wiary. Czy Bóg jest początkiem, końcem strachu? Czy Bóg jest autorem strachu? Możemy wyraźnie powiedzieć, że strach nie jest z Boga. I Bóg strachu nikomu nie udziela. A co to jest strach? Mówiąc krótko, oczywiście nie wdając się w definicję, bo to jest przecież tylko wstęp. Jest to normalna reakcja człowieka. W różnych okolicznościach, a w tym temacie, o którym mówimy teraz, jest to normalna reakcja człowieka na nieznane. Na coś, co jest nam zupełnie nieznane. Dlatego człowiek zawsze strachem reagował na wszelkiego rodzaju zjawiska. Gdy je poznał, to już bez żadnego strachu do danej rzeczy czy zjawiska podchodzi. Przykładem jest prąd elektryczny. Kto się na tym nie zna, to nawet zwykłych drutów, które tam sobie gdzieś sterczą, nie dotknie. Bo się boi, bo tam jest prąd. A ktoś patrzy, że to jest tylko kłąb drutu, prawda, leży i nigdzie nie podłączony, więc na pewno drutu nie ma. Elektryk natomiast może nawet i pracować na otwartych przewodach pod napięciem. I często się zdarza, że tak właśnie pracuje. I nic mu się nie stanie. Dlaczego? Dlatego, że zna zasady bezpieczeństwa takiej pracy. Właściwie tak nie powinien pracować, należałoby wyłączyć, ale czasami tak trzeba to zrobić. A więc, jeżeli coś jest nam nieznane, to też tego się boimy. No i właśnie Bóg nam nie daje ducha strachu, ducha bojaźni. Lecz jakiego ducha nam daje? I tu właśnie mamy trzy określenia. Daje nam ducha mocy, daje nam ducha miłości i w naszym przekładzie jest powściągliwości, ale ja się odwołam do przekładu Biblii Tysiąclecia Tynieckiej, ducha zdrowego czy trzeźwego, powinno, tam jest napisane trzeźwego myślenia. Trzeźwego myślenia. Właśnie w Biblii Tysiąclecia jest trzeźwego myślenia. I to jest bardziej zgodne z oryginałem, ze słowem greckim tam użytym. Tu chodzi o zdrowy umysł, o trzeźwe myślenie. Zdrowe myślenie. Trzeźwość nam się kojarzy zawsze z alkoholem, więc już wolę dawać synonim jeszcze następny, a więc zdrowe myślenie. I Bóg nam właśnie dał takiego ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. W jakim celu? Abyśmy się nie bali. Abyśmy mogli stać, ostać się, abyśmy mogli być zwycięzcami. Właśnie ostatnio kończyłem pod temat walka ze świeckim sposobem myślenia i dałem pytanie, co świat zwycięża? Pamiętam, jaka była odpowiedź? Z pierwszego listu Jana, 5 rozdział, 4, 5 wiersz. Nasza wiara. To zwycięstwo, które świat zwycięża. Nasza wiara. I mówiliśmy oczywiście w tym kontekście, o co tu chodzi. A więc tu chodzi o wewnętrzną asymilację naszej osobowości z objawionym Słowem Bożym. Wewnętrzne nasze zlanie się. Nie tylko zgodę intelektualną, lecz zlanie się, zupełne zlanie się z żywym Bożym Słowem. Słowo stało się ciałem, mieszkało wśród nas. To właśnie osobowość wiary, czyli Chrystusa, który stał się początkiem, końcem wiary. Słowo stało się ciałem, mieszkało wśród nas. A więc zlanie się naszej osobowości z Bożą myślą, z Bożym Słowem, z samym Bogiem, to jest ta pewność, wiara. I ta właśnie wiara świat zwycięża. Tam Jan powiedział, że kto się z Boga narodził, świat zwycięża. Wszystko, co się narodziło z Boga, świat zwycięża. I właśnie Bóg nam dał, żebyśmy byli zwycięzcami, to, co w Nim jest. Dał nam ducha mocy, dał nam ducha miłości i trzeźwego myślenia. Mówiliśmy, że strach to jest właśnie obawa przed nieznanym. Ale Biblia nam przedstawia dokładnie taktykę szatana oraz nasze możliwości w tej walce. Apostoł Paweł na przykład, 2 Koryntian, 2 rozdział, 11 wiersz, powiada, że nam nie są nieznane zamysły szatana. 2 Koryntian, 2 rozdział, 11 wiersz. Nie są nam nieznane zamysły szatana. A więc Biblia nam objawia wyraźnie jego taktykę, a też i nasze możliwości, to kim jesteśmy. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział. wiersze 8 i 9 nam podaje taki werset. Stolica 1320. 5 rozdział, 1 Piotr, 8-9 wiersz. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A więc trzeźwość, trzeźwe myślenie, czujność. Przeciwnik, jako lew ryczący, chodzi dookoła, wiemy w jakim celu i stąd nie będziemy się z nim przyjaźnić, bo wiemy, jakie ma zamiary, kim jest, choćby nawet ubrał sobie inny kostium niż lwa. Co mamy zrobić? Mam mu się przeciwstawić. Ale w jakim stanie? 9 wiersz, pierwsza część. Spójrzmy tam. Jaki musi być nasz stan, byśmy byli zdolni mu się przeciwstawić? Mocni w wierze. A więc w tym zlaniu się naszej osobowości z Bogiem. Mając Bożą pewność, nie będziemy mieć strachu. A więc wiara, świat zwycięża. I to ten stan umożliwia nam skuteczne przeciwstawienie się mu. Ale on chodzi jako lew ryczący dookoła. I spójrzmy, co on robi. Co robi? 8 wiersz. Szuka. On chodzi, prawda, dookoła i szuka. Takie cierpienia doświadczają nasi bracia, siostry, ludzie wierzący, dzieci Boże na całym świecie. A więc on tak wszystkich, prawda, próbuje i spogląda w oczy, przygląda się nam i szuka okazji, aby nas zaatakować, aby nas nawet pochłonąć. To jest coś dziwnego, że ludzie odrodzeni, dzieci Boże, że są pod wpływem właśnie ataków jego i jego zapędu, zakusów. Nic dziwnego, prawda? O tym mówiliśmy wcześniej. Należymy do Chrystusa, a diabeł jest jego rywalem. Jesteśmy oblubienicą Chrystusa, jego narzeczoną, mówiąc po naszemu. A to jest rywal, który jeszcze nie zrezygnował. Dlatego Paweł mówi, że boję się, do Koryntian pisze, by czasem was diabeł nie zwiódł jak Ewę, by wasze umysły nie odprowadził od prostoty w Chrystusie. A więc to jest bardzo ważne wiedzieć właśnie, że jest naszym rywalem, czy rywalem Boga i walczy o nas i stąd on szuka, kogo by pochłonął. I w nawiązaniu do tego, co się mówili właśnie ostatnio, przez te dwa ostatnie tematy, co on wykorzystuje? Czym mu ułatwiamy możliwość zdobycia nas, odbicia nas od Chrystusa? I w nawiązaniu do poprzednich tematów, a więc wykorzystuje on skłonność naszego ciała do grzeszenia. Mówiliśmy, że grzech jest czymś, czego Bóg nie lubi, jest wykonaniem, jest nieposłuszeństwem woli Bożej nam objawionej. To są czyny, które się Bogu nie podobają. O tym mówiliśmy bardzo obszernie. I ciało nasze ma skłonność do tego i znajduje przyjemność. Natomiast wewnątrz nas, w naszym umyśle, może jeszcze być połowicznie lub w całości, czy w jakimś innym ułamku, świecki sposób myślenia. O tym też mówiliśmy wyraźnie. I gdy w nas to tkwi, to zawsze są szanse, że on coś tam gdzieś wrzuci i potem będzie wykorzystywał tę naszą niewłaściwą skłonność, świecki sposób myślenia, życia. A też jeżeli my się w jakichkolwiek okolicznościach życia damy ustawić kontra Bogu, ustawimy się przeciwko Bogu, na przykład jakaś tragedia spotka nas w naszej rodzinie. No i wtedy oczywiście odpowiednie tam duchy zwodnicze będą nam podsuwały poprzez ludzi czy bezpośrednio. Gdyby Bóg był, to by nie dopuścił, żeby taka tragedia, niezwyczajna śmierć, a taka straszna śmierć, żeby akurat to dziecko czy tamtą osobę, prawda? I my się wtedy w tym naturalnym żalu możemy przeciwko Bogu ustawić. I on to tylko może wykorzystać. Albo też przez jakąś naszą, przez brak naszej czujności, my się rozminiemy z Bożą wolą. Bóg chciał, żebyśmy zrobili B, a myśmy zrobili A. Zanim się spostrzeżemy, już będzie za późno. Czasami to może naprawić, czasami nie może naprawić. I właśnie ta sytuacja może być niewłaściwa, może być grzeszna. Wtedy też diabeł, to wykorzystując, będzie miał okazję nas rozpracowywać, by w końcu nas pochłonąć. A więc on nas kusi, on nas zwodzi, wykorzystując skłonności naszego ciała do grzechu, nasz nieodrodzony sposób myślenia jako chrześcijan, albo też, gdy nas przeciwko Bogu ustawi lub spowoduje grzech, rozminięcie się naszego życia z wolą Bożą. Musimy wiedzieć, że Biblia go nazywa jednoznacznie. Jest przeciwnikiem. W Księdze Zachariasza w rozdziale 3, to jest Stary Testament, prorok Zachariasz, rozdział 3, stronica 1008, opisuje nam wizję proroczą, to znaczy arcykapłana Jozuego. Oczywiście nie chodzi nam o tę wizję, chodzi nam o coś, co tutaj występuje. 1008 stronica, 3 rozdział, 1 wiersz. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, by go oskarżać. Słowo szatan w hebrajskim, też i w greckim, znaczy przeciwnik. I czasami w innych przekładach Biblii napotykamy tutaj zamiast szatana i widziałem przeciwnika stojącego po jego prawej stronie, by go oskarżać. Bo to hebrajskie szet znaczy przeciwnik. Satanos greckie i stąd jest polskie szatan, i nie tylko polskie, ale i w innych językach. A więc przeciwnik. Piotr czytaliśmy, prawda, 5 rozdział 8 wiersz przed chwilą. Szatan, przeciwnik, jako lew ryczący. A więc on zawsze jest przeciwko nam. I teraz chciałbym tak w 6 punktach omówić, w jaki sposób on może na nas oddziaływać. Oczywiście to jest tylko 6 punktów, to nie będzie całość, ale takie rzeczy najważniejsze. Może on na nas oddziaływać w celu zdobycia jakiejś części w nas w mniejszym, większym stopniu, aby móc nad nami nie tylko panować, ale o tym będziemy mówić za chwilę, co by wtedy on mógł z nami robić. Po pierwsze, przeprowadza on subtelny atak w celu uniezależnienia nas od Boga i doprowadzenia do stanu działania wbrew Bogu. A więc uniezależnienie człowieka od Boga. I spowodowanie, by człowiek się znalazł w stanie działania, w stanie kontra Bogu, krótko. I to opisywaliśmy właśnie w poprzednim wykładzie, raczej dwa wykłady wstecz i ostatnio. Na przykładzie wydarzenia w sadzie Eden. Gdy Bóg stworzył człowieka, Adama i Ewę, wszystko im zorganizował, ich wyraźnie, jasno ustawił, określił i powiedział, że ale z tego drzewa wam nie wolno jeść. I Bóg wiedział dlaczego. I właśnie przez dialog oraz poprzez oddziaływanie na Ewę. I tam właśnie z listu Jana, rozdział 2, wiersz 15, zdaje się, tam właśnie widzieliśmy to porównanie i też żeśmy pomagali dość długo i Pan Jezus był tym samym kuszony na pustyni. A więc porządliwość ciała, smaczne do spożycia, piękne na wejrzeniu, porządliwość oczu, a też i będę, czy będziemy podobni do Boga, dorównamy Mu w wiedzy, znajomości dobra i zła, a więc pycha życia. Te trzy elementy, podobnie Jezus był tym kuszony. To było omawiane właśnie ostatnio. A więc subtelny atak. W jakim celu? Aby Adam i Ewa się od Boga uniezależnili, byli tak samo znający dobro i zło, jak i Bóg, bo na razie są od Boga zależni. Znają tylko dobro, a zła nie znają. I to dobro nazywają, to mówią tylko dobro. Znają aż dobro i im wystarczy. Ale przez poznanie zła się od Boga uniezależnili. i się dali ustawić przez ten czyn przeciwko Bogu i Bóg musiał ich wygnać. Dlatego, że teraz człowiek zbuntowany i grzeszny, gdyby zjadł z drzewa żywota, żyłby wiecznie, grzesznik żyłby wiecznie, co było nie do pomyślenia. I stąd Bóg musiał w sposób wyraźny odseparować człowieka, oddzielić go, wydalić go z sadu. Gdyby Ewa, Adam wiedzieli, jakie będą tego skutki, ale właśnie, to był subtelny atak. Po drugie, on zwodzi człowieka, zwodzi nas przez kłamstwo. W Ewangelii Jana, rozdział 8, wiersz 4, jest powiedziane, że on jest ojcem kłamstwa. A więc autorem kłamstwa właśnie jest szatan. Jan 8:44. I nas zwodzi przez kłamstwo. Człowiek jest bardzo skomplikowaną istotą. Kiedyś podczas jakiegoś nabożeństwa rzuciłem, a za tydzień wyjaśniłem takie zdanie, że człowiek jest tak zakłamany, że nawet sobie z tego sprawy nie zdaje. I potem to wyjaśniłem, dlaczego tak wtedy powiedziałem. I właśnie to nam wyjdzie w tych wykładach, które będą później. Ponieważ człowiek składa z ducha, duszy i ciała, nasza podświadomość jest tak obszerna, nasza świadomość jest nam tak mało znana, a chcielibyśmy ją poznać, a nasze znów umiłowanie tych rzeczy wokół nas, bo ciało nasze przecież żyje w konkretnych warunkach i ten pociąg do grzechu jest tak silny, że człowiek weryfikując pewne rzeczy nawet nie wie, że jego sito przepuszcza wiele, wiele rzeczy, których Bóg nie lubi. A czegoś się wydaje, że to są rzeczy drugorzędne, że Bóg w ogóle na to uwagi nie zwraca. Bo grube kamienie, prawda, grzechu, drobne tam jeszcze kamyki, to jeszcze nasze sito odbiera. Potem bierzemy sobie jeszcze lepsze sito, prawda, jeszcze większy numer i coraz mniejsze, mniejsze, tak jak są sita do poszczególnych, do piasku, prawda, czy bierzemy jeszcze mniejszy. Nasiadają na to, żeśmy już wzięli najmożliwsze sito, żeśmy wszystko odcięli, jest to naprawdę w porządku. I człowiek nawet sobie nie zdaje sprawy, że może być zakłamany. I przykładem takim tragicznym dla nas jest właśnie historia Ananiasza i Safiry, Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. I tego nie będę teraz omawiał w szczegółach, bo to jest nam znane, sobie można samemu spokojnie przeczytać. 5 rozdział Dzieje Apostolskich. Właśnie to małżeństwo, przez kłamstwo. Ale im się wcale to nie wydawało jako kłamstwo, co mówili. Spowodowali własną śmierć. Gdy Piotr ich zapytał, czy za taką sumę sprzedaliście? Tak, za taką. I padł martwy. Potem przychodzi żona, czy tu nie było mego męża? No, a był, rozmawiał z nami w tej sprawie. Ciebie też zapytam. To samo pytanie. Tak, za taką sumę. I też padła martwa, mimo że była, sytuacja była inna, prawda była inna. I tam jest powiedziane, prawda, że oni oszukali Ducha Świętego. Oszukali Ducha Świętego. A więc im się wydawało, że mówią prawdę. Co oni myśleli, to teraz by trzeba było zrobić studium psychologiczne, prawda, aby mechanizm robienia z czarnego białe, żeby tutaj sobie to... Ale to właśnie jest człowiek. I właśnie, gdy my z kłamstwem się nie rozprawimy tak solidnie i nie bierzemy poprawki na samego siebie, my najczęściej bierzemy poprawkę na innych ludzi. I tak bacznie patrzymy, żeby nas nie podeszli, żeby nas nie oszukali. Tak się bronimy przed innymi ludźmi. A sobie tak przepuszczamy bardzo łatwo. Największą poprawkę trzeba wziąć na samego siebie. Bo zakłamanie to jest coś bardzo z nami zrośniętego. Ponieważ więcej w naszej osobowości jest rzeczy nam tajemnych o nas samych, niż rzeczy znanych. Dlatego dar mówienia innymi językami to jest mówienie rzeczy tajemnych. Mój duch, mój Paweł, do Boga mówi tajemnice. Jakie tajemnice? Które są we mnie, o których ja nie wiem. I nawet moim językiem nie umiem ich wyjaśnić, więc muszę mieć inny język, aby bez pośrednictwa rozumu móc Bogu mówić to, co we mnie siedzi. Jest to gejzer, który wyładowuje naszą podświadomość. 14 rozdział Koryntian, 1 z Koryntian i tam są te wersety przecież. I właśnie teraz oczyszcza, bo my Bogu mówimy prawdę o sobie samych. Tam sami siebie przecież oceniamy. Nie powiem, że oskarżamy, bo nie o to, ale oceniamy właśnie tymi innymi językami. Mówimy prawdę Bogu o sobie. I stąd poprawkę trzeba, gdy chodzi o rozumowe działanie, gdy chodzi o siebie. Ja siebie znam. No, mówić to w cudzysłowie. I właśnie jest powiedziane również, gdy chodzi o nasz stosunek do bliźnich. Efezjan 4, rozdział 25. Efezjan 4, 25. 1264 słońca. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. A więc kłamstwo jako zjawisko należy odrzucić. A potem mówić prawdę. I teraz dam takie powiązanie. Miłuj bliźniego jak siebie samego. I my chcemy wydać taką broszurę właśnie Kochaj samego siebie. Nasz zbór chce to wydrukować i będzie to dostępne. Kochaj samego siebie. I nie można kochać bliźniego, gdy człowiek siebie nie kocha w sposób właściwy, zdrowy. I teraz przez paralele, gdy ktoś żyje w samo okłamywaniu się, nie będzie zdolny mówić prawdę swoim bliźnim, jak należy. Gdy człowiek wobec siebie jest otwarty, szczery, uczciwy i bierze poprawkę sam na siebie, to i będzie go stać mówić prawdę swoim bliźnim. A więc kłamstwo jako zjawisko odrzućcie. A z bliźnim jako zasadę miejcie mówienie prawdy. Oczywiście tu zaraz można to jest temat sam w sobie wejść w różne szczegóły, sytuacje życiowe. Sprawa jest do innego, na inny czas. Po trzecie, on nas atakuje przez fałszywe poczucie winy i samooskarżanie. W objawieniu Jana, rozdział 12, wiersz 10, Apokalipsa 12, 10 jest właśnie coś na temat osobowości szatana. Fałszywe poczucie winy i oskarżanie się. Objawienie 12:10. Usłyszałem donośny głos, teraz nastało zbawienie i władztwo pomazańca jego. I uwaga. Gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A więc jeżeli on jest kłamcą, jeżeli on jest oskarżycielem, więc on zgodnie ze swoją osobowością postępuje. I ktoś, kto ciągle oskarża, bo lubi to czyni, bo tym jest, to będzie w tym trwał, prawda? Gdy Bóg jest miłością, więc ciągle miłuje. Nic dziwnego. Gdy diabeł jest kłamcą i oskarżycielem, to ciągle kłamie i oskarża. Nic dziwnego, prawda? To jest oczywiste. Z tym, że gdy on jako lew chodząc i nas, ciebie, mnie chce pochłonąć, to on wykorzystuje właśnie to. A czyż nie uda mi się go wprowadzić w stan uniezależnienia od Boga, w stan buntu, grzechu? No nie udało. Jakoś nie udało się. To może przez kłamstwo. No też się nie udało. Spróbuję przez coś innego. I człowiek, prawda, przecież nikt z nas nie jest doskonały. I każdą rzecz możemy, zrobiwszy ją, czy powiedziawszy ją, zrobić lepiej, prawda? Chyba każdy tak uważa, nie? Nagle będzie miał poczucie, że zrobił zupełnie de mnie tę rzecz, że w ogóle to jest do niczego. I męczy się przez kilka godzin, kilka dni, kilkanaście dni. Prawda? Wiele osób się uśmiecha, więc widzę, że to jest prawdą dla wielu osób. I ten człowiek chodzi zgryziony, zmęczony, no nie może spać. I ma, czasami to może być rzeczywiście poczucie winy właściwe. I tutaj trzeba to rozróżnić w sposób zdrowy, prawda, i sprawę załatwić. Ale czasami to jest wyimaginowane poczucie winy, i sami się oskarżamy za rzecz, która właściwie była dobra. Jeżeli nie bardzo dobra, to była dobra. Nie była tak zła, jak nam się wydaje. Ja jako duszpasterz takie sytuacje właśnie miałem, nie tylko że we własnym życiu, a też i u innych osób. I gdy użyłem odpowiednich argumentów, gdy jeszcze przyprowadziłem świadków, że to była rzecz dobra, to człowiek się wreszcie rozpromienił. Jakoś mu ulżyło. Ja tutaj mówiłem, to było właśnie działanie złego, oskarżyciela, który chciał Ciebie pogrążyć właśnie przez fałszywą ocenę samego siebie. Po czwarte, on, wykorzystując zewnętrzne okoliczności, a też okoliczności wewnętrzne, więc wykorzystując okoliczności zewnętrzne i wewnętrzne, usiłuje doprowadzić nas do samobójstwa, do zamordowania samego siebie. Okoliczności zewnętrzne, a więc jakaś tragiczna sytuacja, prawda? Okoliczności wewnętrzne, a więc poczucie winy, prawdziwe na przykład, może być fałszywe, może być też prawdziwe. I różne inne nasze stany depresji, wewnętrznego załamania, odrzucenia przez ludzi, gdy jesteśmy słabi, gdy może jeszcze jesteśmy chorzy fizycznie i się czujemy już słabo, zupełnie wykończeni, prawda? I psychicznie wtedy właśnie, i taka miła myśl, gdy właśnie będziemy usypiać, bo gaz, bo toń wody, bo i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo miła myśl. To nie jest myśl odrażająca, nie. To jest myśl bardzo miła. I wtedy przychodzi przeświadczenie, że to właśnie jedyne, co w tym świecie nam pomoże. Na przykład przy odrzuceniu przez ludzi, wtedy nam się wydaje, że jaki będzie szalony płacz, jaka będzie rozpacz, jak ta osoba i właściwie z myślą o zemście na tamtej osobie, że jest sprawiedliwy, przykrość, ktoś popełnia samobójstwo, czy tą myślą się delektuje, prawda? A potem rzeczywistość może być zupełnie inna. A jeżeli nawet i tak, to przecież wiadomo, że nie tędy droga. A więc jeżeli to jest morderca, ojciec kłamstwa i morderca od początku, Jan 8,44. Więc nic dziwnego, że on tego człowieka wierzącego, wykorzystując okoliczności, a mogą przecież być różne i tragiczne, przecież wiele z nas przychodziło to, będzie nas nakłaniał właśnie do zabicia samego siebie. Po piąte, on będzie nas zwodził przez brak przebaczenia bliźnim. Nie ma człowieka, który by nie poniósł jakiejś straty, jakiejś szkody, jakiejś przykrości od jakiegokolwiek człowieka, począwszy od rodziców. Prawda? Zawsze mamy komu coś wspomnieć i coś przykrego i się przykre rzeczy pamiętam najczęściej, najdłużej. I też z mojej duszpasterskiej służby czasami taki przypadek, oto osoba stara, sędziwa, blisko lat 90. I to tylko jako przykład. Takich jest wiele. Ciągle, jeżeli temat ma, prawda, rozmowy, normalnie może mówić o świecie, o różnych sprawach, ale jak potem już się skończy temat, to wraca ciągle tego samego krzywdy. Jaką doznała, jakiej doznała, czy jakich doznała od najbliższych w dzieciństwie. I to w kółko i w kółko, w kółko i w kółko. Gdy zrobiłem potem wykład tej osobie biblijny o przebaczeniu. Że jak Bóg nam przebacza, jest to głębokość morską i musimy to samo zrobić. Ta osoba kiwa głową, tak jest. Gdy się potem modlimy, że należy przebaczyć, ona mówi, przebaczam konkretnie osobie, to i tak dalej. No i jestem zadowolony. Przychodzę za tydzień, ta osoba to samo mi opowiada. Z tym samym żalem i tak dalej. Więc ja już wkładam to na karb starości. Ale spójrzmy, jak to jest w nas zakorzenione. Jak nam trudno jest przecież powiedzieć przepraszam. Jak nas dławi coś, prawda? Nie pozwala. I właśnie, gdy nie mamy tej postawy, czy też nie przełamiemy się i by bliźniemu przebaczyć, niezależnie od tego, czy nas przeprasza, czy nas nie przeprasza, ale tak jednostronnie mu przebaczyć, to wtedy się niestety ale wystawiamy temu przeciwnikowi na pożarcie. Niestety, ale się wystawiamy. Więc każdy z nas tutaj niechaj wie, że decyduje własnym życiem. Drugi Koryntian właśnie, drugi rozdział, wiersze 10 do 11. Drugi Koryntian, drugi rozdział, 10 do 11. 1244 stronica. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja. Gdyż ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa. Uwaga, 11 wiersz. Aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Zwróćmy uwagę. Przebaczenie w kontekście podchodów szatańskich. Zbór przebaczył I Paweł tam w więzieniu, prawda, o tym prawdopodobnie też przebaczył. Ze względu na was, w obliczu Chrystusa, przed Chrystusem, za życia jeszcze. A to w tym celu, by nas szatan nie podszedł. Jego zamysły są nam znane i my też je znamy, bośmy o tym mówili. I po szóste. Zwodzi nas pychą i próżnością. Pychą i próżnością. Pierwszy Tymoteusz, trzeci rozdział, szósty wiersz. Pierwszy Tymoteusz, trzeci rozdział, szósty wiersz. 1285. Jest tu mowa o tych, którzy pragną być biskupami, pragną być starszymi w zborze, prezbiterami, diakonami, ale tu wcześniej jest mowa o biskupstwie. I właśnie szósty wiersz takie ma słowo. Nie może to być ten kandydat dopiero co nawrócony, a więc świeży, nowotny, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A więc szczerze, odrodzony, nawrócony, odrodzony chrześcijanin. I mający cechy przywódcy. A propos, mamy właśnie książkę w sprzedaży Duchowe Przywództwo. Bardzo dobra książka. A mało tej książki jest, przepraszam bardzo. Mało tej książki jest, postaram się, może jak się nam uda, sprowadzić z Warszawy więcej. Ja tylko ci, którzy rzeczywiście potrzebują dla swoich grup. A więc ma wszelkie cechy dobrego przywódcy. Chrześcijanin, ten nowy też ma artykuł właśnie o duchowym przywództwie. Ten z brązowymi rozumową okładką. Polecam, można go wziąć sobie i tam przeczytać ten artykuł. Ale właśnie, gdy to jest człowiek dopiero co nawrócony, świeży i jeszcze nieświadomy rzeczy, może się pod wpływem tego stanowiska i wszystkich beneficji psychicznych, szczególnie płynących, prawda, z tego tytułu, może się wzbić w pychę i popaść w potępienie diabelskie. No i takie, już nie mam punktu więcej, ale takie ostatnie słowo, 2 Tymoteusz 2,26. Tam jest wcześniej mowa o słudze pańskim, który się nie powinien skłócić, który napomina z łagodnością. I wiersz 26. W nadziei, że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. A więc ludzie są czasami w sidłach diabła i to są ludzie, mogą być ludzie przecież wierzący, czytający Biblię. I w tych sidłach są zmuszani do pełnienia woli diabelskiej. Przez co? Przez to, że ktoś gdzieś tam się od Boga uniezależnił i w tym trwa. A nawet i przeciwko Bogu potem może się czasami ustawić. Przez to, że daje się zwodzić kłamstwu. Przez to, iż ma częste poczucia winy i samooskarżenia z tym, że jest to fałszywe. Przez to, że nachodzą go często myśli samobójcze i z tym nie załatwi. A to należy załatwić raz na zawsze. Nie tolerować tych myśli przez całe życie. Załatwić. Jest zawsze jakaś przyczyna. Podejść do duszpasterza, porozmawiać, on udzieli rady i się pomodli, rozwiąże i będzie spokój. Brak przebaczenia bliźnim. To jest też sidło. Albo pycha i próżność. Gdybym zapytał, kto z nas wie, że jest zarozumiały, pyszny, próżny, ręczę, że nikt by ręki nie podniósł. Podobnie jak kiedyś zapytałem, kto zaś uważa się za głupiego. Też nikt ręki nie podniósł. No a tymczasem list Jakuba nas zachęcał, a jeżeli komuś z nas schodzi mądrości, brakuje mądrości, że prosi u Boga. Prawda? Więc nikt z nas w tym zgromadzeniu dużym nie chciał prosić o mądrość, bo się uważał już za mądrego. A więc to są sidła. Dlatego Boża łaska tylko nam pomaga te rzeczy dojrzeć i z nimi zrobić porządek. Kochani, teraz chciałem się przejść do części następnej właśnie tego wykładu, tej takiej części właściwie głównej. Gdy właśnie szatan będzie usiłował nas zdobyć, jakie sidło nas pochwyci, będzie też i chciał, będzie nas zmuszał, byśmy pełnili jego wolę. Może ja na tym w tej chwili przerwę, te magnetofony proszę, abyście wyłączyli. Mówię o kilku stanach bezpośredniego działania duchów zwodniczych, duchów demonicznych, demonów. Kilka rodzajów działania demonów. Po pierwsze, demoniczne atakowanie. To są oczywiście terminy, które ja tu używam, moje, ja ich nie brałem znikąd i stąd tak do treści po prostu je dopasowałem. Demoniczne atakowanie. Każdy człowiek wierzący, odrodzony, musi się nastawić na to, że jest ciągle atakowany. Nasz umysł, nasze uczucia, nasza wola, nasze ciało. Umysł, uczucia, wola, ciało są bez przerwy atakowane. Efezjan 6 rozdział, to jest ciekawy rozdział właśnie o tej duchowej walce i warto ten rozdział znać. I my nim zakończymy dzisiejsze rozważanie. A ta właśnie ma jeden wiersz, wiersz 13. Efezjan 6, 13, stronica 1266. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. I 16 wiersz. A przede wszystkim weź tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. A więc my mamy stawić opór w dniu złym, w dniu ataku. I wiemy, że gdy dawniej była wojna oblężnicza, to wcześniej, zanim wojska przybyły, ci, którzy przebywali w danym mieście, w danej warowni, mieli czas na uzupełnienie swoich zapasów, amunicji, żywności i tak dalej. Gdy wojska wreszcie obległy, to wiadomo było, że nie było ataków stale. Tylko ci obrońcy odpoczywali, spali, prawda, zmieniali swoje warty. I gdy już albo ci wywiadowcy, albo też po ruchach wojsk było widać, że będzie w nocy, prawda, czy o świcie atak, więc wszyscy byli przygotowani, by atak odeprzeć. I atak, gdy się odparło, prawda, trochę wylało smoły, prawda, czy wrzątku i tego, i znów potem był odpoczynek, a tamci lizali swoje rany, czekali na maszyny oblężnicze i tak trwała ta walka dość długo, w zależności od tego, komu starczyło sił i tak dalej. A więc w dniu złym, w dniu ataku, stawić opór i dokonawszy wszystkiego, tego dawania tego odporu, ostać się. A 16 wiersz powiada, że są też i ogniste pociski złego. No i właśnie, ponieważ to jest taki przebiegły, którego nie należy lekceważyć, szatana nie należy lekceważyć, to jest bardzo mądry strateg, przeciwnik, no, który nas przewyższa, dlatego że on operuje w czterech wymiarach, a my tylko w trzech. On jest osobą, istotą duchową i on nas widzi lepiej niż, a my jego wcale nie widzimy. On nas widzi lepiej niż my siebie nawzajem widzimy. I on nas dobrze zna i to jest stary psycholog, bo on się nie urodził lat temu 40 czy 80. A my mamy dopiero lat 15, ledwie po 20, prawda? No a nawet mam lat 80, to żeśmy tylko kawałek poznali zagadnień życia, a on tymczasem zna to dłużej i lepiej. Ale gdyby nie Duch Święty, gdyby nie Bóg, który nam dał ducha mocy, miłości i zdrowego myślenia, to byśmy byli przegrani. Ale Duch Święty w nas powoduje, że jesteśmy zwycięzcami i On się nas boi, a nie my Jego. Ale nie wolno Go lekceważyć. I właśnie ten strateg ma wojnę czasami nękającą. Czasami taką właśnie, że zrobi się, prawda, pozorowany atak, silny atak. Ci myślą, że już się skończyło, a teraz gdy właśnie podejmowali broń, prawda, i poszli się myć, poszli się spożywać posiłek, odpoczywać, nastąpił drugi atak i wtedy dopiero zanim się pozbierali, tamci już zdobyli. A więc to jest mądry strateg. Z tym, że nie mądrzejszy od Ducha Świętego. No i my możemy dzięki tej mądrości zwyciężyć. I stąd jego atakowanie może być ustawiczne, może być okresowe, może być zmasowane, może być pojedyncze. Ale każdy wierzący człowiek jest atakowany. To jest nic dziwnego. gdy byłeś Jego własnością, gdy robiłeś to, co Jemu się podobało, a myśmy w swoim czasie mówili podczas wykładu, Efezjan 2 rozdział, 2 wiersz, czy 1 wiersz, i wy byliście umarli przez upadki i grzechy, w których niegdyś chodziliście, według modły tego świata, naśladując. Mówiliśmy już o tym, to jest książę tego świata, ten duch działa w synach opornych. Wtedy człowiek nawet nie odczuwał jego działania. No oczywiście w normalnych warunkach. Ale po nawróceniu to dopiero się zaczęły ataki, prawda? I nieraz ludzie już potem żałowali. Gdybym się nie nawrócił, to byłby, po prostu miałbym więcej spokoju. A szczególnie gdy przeżyjesz chrzest Duchem Świętym, to będziecie jeszcze mocniej z tobą walczył. Przykładem jest Pan Jezus, który gdy się narodził, to zaraz diabeł spowodował, prawda, ataki mocnie z wściekłością Heroda. A gdy Pan Jezus został ochrzczony i Duch Święty na Niego stąpił, zaraz też i do Niego na pustyni tam przystąpił szatan, by Go kusić. A więc, ponieważ nie jesteśmy Jego własnością, On będzie nas atakował i to przez całe życie. My urlop weźmiemy, ten fizyczny i trochę duchowy, prawda? A On wtedy właśnie będzie miał dwa etapy, aby nad nami pracować. Aby tam przy tym naszym rozluźnieniu się, by nas zaatakować i być może zdobyć. I stąd właśnie, gdy wyjeżdżamy do sanatorium, czy wyjeżdżamy na urlop, trzeba szczególnie uważać. Przykładem jest Dawid. Dawid, prawda? Ktoś tej historii nie zna, tam proszę odszukać, gdzie to jest napisane, chyba kroniki. Prawda? Gdy Dawid w czasie, gdy były wojny, gdy był okres na wojny, tam jest tak napisane, Joab za niego walczył, Dawid w tym czasie odpoczywał. I przed wieczorem wstał z łóżka. Przeciągnął się, prawda, podszedł do okna, aby zaczerpnąć świeżego powietrza i dojrzał tam kąpiącą się z tarasu w swoim mieszkaniu żonę swego żołnierza, który w tym czasie właśnie był na froncie. No i dalej sobie tam można zobaczyć. Gdzie to jest? Druga Samuela, 11 rozdział, tak? Druga Samuelowa, 11 rozdział. I właśnie strzała tam utkwiła przez jego wzrok do jego myśli, do jego uczuć, emocji, do jego ciała. I wiemy, jakie były tego skutki. Cudzołóstwo, potem morderstwo, bo nawet musiał z premedytacją kazać wystawić na śmierć męża tej kobiety. No i wiemy, jakie były tego skutki. Bóg mu to przebaczył w końcu. On musiał długo pokutować, dziecko zmarło, to się urodziło z tego związku. Ale też i Bóg potem mówi, że Dawid był w porządku, oprócz tamtej sprawy z żoną Uriasza Chetejczyka. A więc i podczas urlopu szczególnie trzeba uważać, bo on atakuje. Po drugie, oprócz demonicznego atakowania jest demoniczne oddziaływanie. Oddziaływanie. Ja nie miałem lepszych słów i stąd zamieniłem. To miałem właśnie wcześniej, ale zamieniłem to, bo nie miałem lepszego słowa właśnie na to, o czym teraz chcę powiedzieć. Więc o co chodzi w tym oddziaływaniu? Więc chodzi o nasze niekontrolowane zaabsorbowanie demonicznymi siłami lub zjawiskami. Niekontrolowane przez nas, nawet i niechciane, zaabsorbowanie, zajmowanie się, ale tu chodzi, że coś nas absorbuje, zajmuje i tak natrętnie, demonicznymi siłami lub zjawiskami. I tu właśnie chodzi o intensywne atakowanie. A więc to mogą być myśli, które będą nas kierować, prawda, do wykorzystywać jakąkolwiek skłonność w nas, więc do grzechu, do pychy, do grzechu pychy, myśli samobójcze, to o czym mówiliśmy tu wcześniej. I będziemy jakoś tak ciągle, czy fałszywa nauka, prawda, jakaś nas tam gdzieś złapie, nam się to strasznie spodoba i będziemy potem ganiać, prawda, od jednego do drugiego nauczyciela. Szczególnie teraz są modne te nauki wschodnie i ludzie biegają, są poznać, ćwiczą, myślą, medytują, prawda, nie wiedząc, że właśnie wtedy wchodzą w niebezpieczne regiony i potem się mogą zjawić czy jakieś zjawiska. Zjawiska wywoływane przez te siły demoniczne. Wtedy człowiek jest, odczuwa oddziaływanie. To może być oddziaływanie na myśli człowieka, jakaś myśl ciągle go nurtuje, prawda, czy to Czy też mogą być jakieś nawet zjawiska urojone, jakaś czarna ręka na przykład na białej ścianie. My ciągle to widzimy i tak boimy się komukolwiek przyznać. Wreszcie jak nam się ktoś nas jakoś złapie i tego to powiemy i oczywiście ta druga osoba nie widzi, ale my ciągle widzimy. Coś nam się ciągle, albo prawda, ktoś kto zmarł wcześniej i nam ciągle on się gdzieś jawi. My już nie możemy sobie dać z tym rady. Różnego takiego rodzaju zjawiska myślowe, emocjonalne, czy też nawet i zjawiska. Ja po prostu mam mało czasu, bo zaraz niektórzy będą szli do pociągu i nie chcę podać różnych przykładów, ale to, co mówię, po prostu no, nie jest wydumane. To są rzeczy no, z praktyki. A więc wtedy człowiek jest intensywnie atakowany. Oczywiście podstawą dla tego mogą być, najczęściej może być grzech, mogą być różne rzeczy, najczęściej jakiś grzech, jakieś trwanie w grzechu. Musiał być jakiś grunt dla tego niekontrolowanego działania lub jakiś niewłaściwy kontakt. Gdzieś musieliśmy być, gdzie właśnie daliśmy grunt, podstawę takiego działania. I wielu ludzi ma z tym problemy. I teraz tacy ludzie przyjdą do duszpasterza i właśnie powiedzą, że mają takie problemy, ciągle jakaś taka myśl retoryczna, prawda, i on sobie nie może dać rady, wreszcie stwierdził, że to jest rzecz diabelska, to jest rzecz zła, bo potem po skutkach już poznał, po skutkach, po działaniu, to już ma tego dosyć. Wtedy właśnie duszpasterz pyta, czy czasem nie było w twoim życiu jakichś kontaktów ze spirytyzmem, z wróżeniem i tak dalej. A było. No to rzecz zła, to teraz trzeba dopiero zrobić mu wykład, prawda, że to jest rzecz zła, niewłaściwa. To człowiek musi teraz tę rzecz wyznać, nazwać po imieniu, musi jej wyrzec i zerwać z nią całkowicie. I gdy to człowiek uczyni szczerze, to zostanie odcięty i to się kończy. Już te zjawiska, te oddziaływania takie mocne, intensywne atakowania kończą się. No, czasami to może być jeszcze jakiś grzech, jakaś inna sytuacja. To są sprawy dla duszpasterskich porad. Przykład takiego demonicznego oddziaływania, które jest takim natrętnym atakowaniem, ale oczywiście gdzie nie było gruntu, o którym mówiłem przed chwilą, tylko to było z Bożego dopustu dla Bożego celu. To właśnie jest przykład apostoła Pawła, a opisany jest 2 Koryntian 12 rozdział. 2 Kor 12 rozdział od 7 do 10 wiersza. Końca 1252. 12 rozdział 2 Koryntian, 7 wiersz i niżej. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłanie szatana. Bym nie policzkował, bym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz Pan powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, by zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. A więc zwróćmy uwagę. Paweł, Bóg o tym wiedział, miał skłonności do zarozumialstwa. Zresztą nic dziwnego, prawda? Tyle rzeczy, które Bóg mu darował i do czego go użył i przecież on był, no, jest zresztą jedyny w swoim rodzaju. I Bóg widział, że on ma skłonność do pychy, do zarozumialstwa. I by go ta pycha nie zniszczyła, by Paweł mógł na końcu powiedzieć, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, odłożona jest korona żywota, by mógł to Paweł powiedzieć i takim odejść, to Bóg posłał, jakby posłańca szatana, zezwolił. I niejako wbił cierń w jego ciało. I wiemy, jak ciężko jest właśnie z cierniem chodzić. Ma drzazga, prawda, a gdziekolwiek ona w naszym ciele nie jest, to jak się źle czujemy. I Paweł już nie mógł jej znieść, bo ona go ciągle, ten cierń, ten posłaniec go ciągle policzkował, prawda? By nie policzkował, wiemy, jakby to wyglądało w naszym życiu, gdyby nas ciągle ktoś, my mamy dobre chęci, dobry zapyt, a to pach, 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 pach. I musimy ciągle się z tym liczyć. I nawet się nie możemy oswoić. Prawda, bo no nie wiem, czy tutaj by się oswoił, prawda, z policzkowaniem. I 3 razy Pana prosił. Pan nie wysłuchał modlitwy Pawła. Nie usunął tego ciernia. Dlaczego? Bo Pan widział cel. I Paweł też, gdy dojrzał ten cel, powiedział, będę się chlubił słabościami. By we mnie mieszkała moc Chrystusowa. A więc to było takie zintensyfikowane atakowanie, z tym, że nie z tamtych przyczyn, jak mówiłem poprzednio. Tutaj Bóg dopuścił takie przeżywanie. Po trzecie, demoniczne opanowanie. I to będą trzy. Pierwsze było atakowanie, drugie oddziaływanie, ten atak intensywny, przez nas niekontrolowany, prawda? Paweł też na tym nie kontrolował. To przeżywał intensywne. A tu już chodzi o demoniczne opanowanie. To opanowanie może być chciane i może być niechciane. Na czym polega to opanowanie? To słowo greckie kwitowano, znaczy Grecy, gdy mówili o takiej sytuacji i to słowo inaczej opisywali, to mówili: on ma demona. Czyli człowiek opanowany, posiadający demona, ma demona. I jak to wygląda? Ten człowiek, ten nie jest sobą, przynajmniej nie jest zawsze sobą, może być zawsze nie sobą, a może być czasami nie sobą. Wtedy ten demon przez niego mówi, demon w nim myśli, demon się wyraża przez jego emocje, przez jego działanie. I to mogą być różne formy, różnego rodzaju. No i właściwie to by trzeba było, no ale już jest 17 po 7, więc trudno tu wchodzić, gdy ja muszę dokończyć. A więc człowiek został opanowany wewnętrznie. I więc jest opanowanie tu chciane, żądane. Oczywiście człowiek sobie może nie zdawać sprawy z tego, czego żąda. Ale właśnie gdy ma naturę poszukiwacza mocnych wrażeń i pcha się wszędzie, gdzie tylko tych mocnych wrażeń dostanie. I wtedy się zajmuje spirytyzmem, a zobaczę, co to jest. Wszystko, co obce, co ludzkie, nie jest mi obce, a więc pakuje się w taką sytuację. Zajmuje się okultyzmem, astrologią, radiestezją, wróżeniem z kart, chiromancją, wahadełkami różnymi, czy innymi rzeczami, które są nie zawsze w danym okresie przez ludzi jeszcze nazwane jak należy. Ale są tam rzeczy, wydawałoby się, mniej groźne, są rzeczy w sposób oczywisty groźne, prawda, jak spirytyzm, radzenie się duchów, czy magią białą, czarną, i tamte inne książki, tu pobiegnie, tam pójdzie, tu posłucha, tu go pobłogosławią, prawda, jakimś tam pudełeczkiem go dotknie jego czoła. Tu właśnie tak było w Domu Polonii, czytałem o tym gazecie. Gdy właśnie tam chodzili, słuchali go, i to cały dzień, młodzież szczególnie, i na koniec ten właśnie młody człowiek, to był Holender, który się tymi rzeczami przejął, na koniec takie właśnie pudełeczko miał, tam jakieś były relikwie właśnie poprzedniego wcielenia, czy poprzednich 23 wcieleń właśnie, które w nim było aktualnie. I każdego właśnie tam podchodzili kolejką, w milczeniu dotykał właśnie tym pudełeczkiem, dotykał czoła, prawda? No i ten dziennikarz też pozwolił, bo to wszystko był żart. Noszenie amuletów, takie inne rzeczy. No, o tym mówiłem w swoim czasie, czy można w tym numerze 6 zeszłego roku chrześcijania poczytać sobie więcej. A więc tacy poszukiwacze wrażeń, nawet nie o tym nie wiedząc, albo wiedząc, żądają wrażeń od szatana. W Stanach Zjednoczonych na przykład są świątynie szatana, są nabożeństwa sataniczne. Ktoś był i opisywał. To się włosy dosłownie mogą zjeżyć. Gdy się wzywa szatana, gdy się go adoruje, gdy się pieśni mu śpiewa, hymny układa, gra na organach i tak dalej. To może być muzyka zupełnie kościelna, taka bachowska muzyka. Nie musi być wcale muzyka ta diabelska, jak my byśmy nazwali. Tak, to można również i w takiej adoracji, uwielbianie takim naszym charyzmatycznym też. Także to nie można tak zewnętrznie pewne rzeczy traktować. Chodzi zawsze o źródło i o autora i o cel. Bo są te same rytmy, te same dźwięki, te same melodie mogą być. A zawsze chodzi o autora. Skąd to pochodzi? Dlatego to nie jest ważne, co było powiedziane. Kto powiedział? Kto napisał? To jest ważne. Ja na pewno kocham Biblię, mimo że w niej widziałem przez długie lata wiele sprzeczności, bo wiem, że autorem jest jej nieomylny i jest miłość, Bóg jest autorem tej Biblii. I wiele widziałem nieścisłości. I pan Kosidowski, prawda, no, się tym no, zafascynował i innych ludzi ustawia przeciwko Bogu. No bo te nieścisłości, jak i dla wielu innych filozofów, ten przynajmniej nie jest filozofem, czy nie był, bo powodem, żeby w Boga nie wierzyć. Są opracowania nawet naukowe, po polsku nie wiem, czy są, ale w innych językach widziałem, przynajmniej w jednym języku, właśnie, że Biblia, czy Biblii można wierzyć. Czy Biblii można wierzyć? I tam właśnie były te sprzeczności w Biblii. Pewnie, że są w Biblii sprzeczności, bo Bogu się podobało przez głupie kazanie zbawić wierzących. Bo Bóg chciał właśnie, to jest temat sam w sobie, zniweczyć ludzką mądrość. Ale ja wierzę autorowi, bo wiem, o kogo to pochodzi. I wiem, jaki ma cel. Dlatego temu się poddaję. I kochani, gdy człowiek chce tych mocnych wrażeń, to niechaj wie, że będzie miał. Ale ich autorem jest morderca i kłamca i końcem jest śmierć, nie tylko ta doczesna, ale i wieczna. Może być również opanowanie niechciane. Opanowanie niechciane. Najczęściej to zachodzi właśnie z małymi dziećmi. Mówię najczęściej, bo taka jest prawda. Też o tym mam przypadek opisany w Biblii, Marek 9 rozdział. 9 rozdział 21, 1080 stronica. Zapytał ojca o jego, od jak dawna to się z nim dzieje. A on odpowiedział, od dzieciństwa. Często wrócał nawet ogień, wodę, by go zgubić. Mowa jest o opętanym epileptyku, o dziecku, o chłopcu. Od dzieciństwa się to z nim działo. Małe dzieci mogą być temu poddane. I te dzieci oczywiście tego nie chciały. No ale skąd się to mogło wziąć? Ktoś w rodzinie mógł się otworzyć na demoniczne wpływy. Ja to w tej chwili mówię na podstawie różnych publikacji chrześcijańskich, no a też i z pewnych doświadczeń własnych. Więc ktoś się mógł otworzyć. Nie mówię, że ktoś w mojej rodzinie się otworzył. To doświadczeń duszpasterskich. Na demoniczne wpływy. Poprzez niewiedzę, ignorancję, poprzez grzeszność, trwanie w grzechu. I ten człowiek był pod działaniem tych właśnie różnych złych mocy. To jest bardzo powszechne. No, ja przynajmniej zauważyłem, tak, że w województwie białostockim tam właśnie jakoś dość dużo ludzie się tymi rzeczami zajmowali, poddają. Już nie wspominałem, prawda, że zamaganie chorób i takie inne rzeczy, przepadanie przyszłości, decyzji i tak dalej. No i taki właśnie ojciec, czy mężczyzna, czy kobieta, matka, babcia, tymi rzeczami się zajmuje. Zdarzyło się kiedyś, że pewien człowiek, taki właśnie, który był pod wpływem właśnie tych sił demonicznych, przepadał przyszłość i w ogóle no, był przez ludzi w wiosce i nie tylko ceniony, bo prawda, wiele rzeczy wcześniej przepowiedział i to takie nawet jak deszcze, prawda, za długie albo za długa susza, więc był ceniony. Ludzie do niego szli, ale przez udział, kontakt z tym człowiekiem sami byli, że tak powiem, zarażani wpływami demonicznymi. Wchodzili w ich zasięg. I ten człowiek, wiedząc, że będzie musiał przekazać swoją moc komuś z rodziny, by czuł śmierć, wszystkim nakazał, by od niego odeszli. Nie chciał w domu umrzeć, bo wiedział, ile jego to kosztowało i co to było. Nie miał siły, by się od tego uwolnić. I tak, gdy czuł śmierć, to umarł sam na polu, za stodołą. I nikt przy nim nie był. Także on nie musiał na nikogo patrzeć, żadnego imienia też nie wypowiedział. Nie przekazał. A taka osoba czuje się zmuszona. Na przykład może umierać w wielkich męczarniach, a gdy wypowie imię, ten przekazuje i tak dalej, to wtedy umiera spokojnie. Już jest 26 po 7, no więc trudno mi jest Widzę, że oddechy zamarły. Trudno mi jest tutaj dalej dłużej mówić. Dalej, prawda, na ten temat. Ktoś poda to wątpliwość, jego sprawa. Ja to mówię jako sługa Boży i moglibyśmy, gdybyśmy mieli czas, chcieli, żebyśmy mogli sobie na ten temat porozmawiać, podyskutować. I wtedy właśnie taki człowiek, otworzywszy się, ma wpływ na dzieci, na wnuki. Nie na wszystkie, na jednego. I tak i dalej. Przekazuje tę linię. I tamte dzieci są niewinne. Z jakiej racji? Dlaczego? To było niechciane. On sam to mógł od swojej matki czy babki. No ale to wtedy też może taka sytuacja się często się zdarza. Oczywiście, że jest możliwość pomocy. W tej sytuacji opanowania przez, i to będzie taka końcówka, przez demony, w innej sytuacji jest człowiek niewierzący. To znaczy, to pojęcie tutaj jest w Polsce niewłaściwie rozumiane, niewierzący, prawda? U nas zawsze Gierek dzielił wierzący, niewierzący, prawda, i tak dalej. To nie chodzi o takich wierzących, niewierzących, statystycznych. Tu chodzi o człowieka, który ma wiarę Bożą w sobie, o tym mówiłem. Wiarę Bożą, o czym Pan Jezus. Człowieka odrodzonego z Ducha Świętego. Po prostu chrześcijanina, który jest naśladowcą Chrystusa, jest Chrystusowcem. W pełnym tego słowa znaczeniu, o czym mówi Nowy Testament. A więc ja o takim mówię. Więc jeżeli człowiek nie jest oddany Chrystusowi, czyli jest niewierzący, niewierny, niewierzący, bo jego szefem, jego panem, jego władcą właśnie jest ten, którego się mamy nie bać, ale w którego mamy walczyć. Efezjan 5, 12. 1265. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. To jest werset dłuższego fragmentu. Co się dzieje, prawda, wśród nich. I życie w grzechu, życie bez Boga, życie w błocie umożliwia szefowi błota bezpośrednią ingerencję w takiej czy innej formie w życie człowieka. Czy przez, prawda, oddziaływanie, czy przez opanowanie, w zależności od sytuacji. Człowiek wierzący znajduje się w sytuacji innej. I nawet gdy zaistnieje opanowanie, to ono będzie przebiegało nie w tym stopniu, nie będzie miało tego znaczenia, co u człowieka niewierzącego, niewiernego. Dlaczego? Dlatego, że według Jana 3 rozdział 6 wiersz, ten człowiek wierzący, odrodzony, narodził się z Boga. Nowe życie Bóg darował jego duchowi. On się duchowo na nowo narodził. Duch jego został ożywiony. Jego duch jest napełniony Duchem Bożym. Człowiek niewierny ma ducha martwego dla życia Bożego oczywiście. Nie żyje dla Boga, jest oddalony od Bożego życia. Duchowo nie żyje, jest martwy duchowo. To znów temat sam w sobie, ja teraz nie mogę tego w szczegółach omawiać. Dlatego też i opanowanie tam nastąpi w taki sposób, że ten człowiek po prostu będzie miał zachowanie, wyraz twarzy, słowa. No wszystko będzie miał tak, jakby to był on. I on taki zawsze był. Wpadał wściekłość, prawda, i nienawiść taka, że potem, no znaczy nie będę opisywał szczegółów, które właśnie ostatnio słyszałem. I wtedy no każdy będzie, aż w końcu go zwiążą łańcuchami, albo prawda, dzieci mu zabiorą, albo coś, no bo no. No my byśmy zrobili coś innego. Prawda? I gdy właśnie ten człowiek zostanie uwolniony od no, tego niby swojego charakteru, znaczy inny człowiek, inne spojrzenie, inny ojciec, inny mąż, zupełnie inny człowiek, inny obywatel. A więc trudno jest odróżnić, bo duch demoniczny się utożsamił, złączył z jego duchem człowieczym i wtedy, polecam wykłady następne, tam właśnie będzie to słabo omawiane, i wtedy stworzył nową osobowość, ludzko-demoniczną. Natomiast człowiek odrodzony, jego duch jest napełniony Duchem Bożym, złączony z Duchem Bożym. Duch Boży poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy Bożymi dziećmi. A wewnątrz nas mieszka Bóg przez swego ducha. I nie może zaistnieć takie właśnie głębokie, że tak powiem, opanowanie. Po drugie, następuje proces odradzania się tego chrześcijanina. Rzymian 12, rozdział 1 i 2 nam wyraźnie powiada, że my mamy się przemieniać, odradzać. I właśnie w tym okresie odradzania się, co nowe narodzenie jest przeżyciem jednorazowym, ale odradzanie się jest procesem, następuje kombinacja starej i nowej natury. I jest tam wiele elementów starej natury, ale wiele elementów nowej natury. I to się nawzajem, prawda, jakoś łączy w danym człowieku i widać, że ten człowiek jest taki gorliwy i tak dalej, a nagle wiadomo, co mu się stało, takie głupstwa mówi, prawda? No i, bo to jeszcze jest, ale ten człowiek ma się zmniejszać, mówi Jan Chrzciciel, on musi wzrastać, Chrystus musi rosnąć, a ja się mam zmniejszać. I im więcej ubywa naszej starej natury, a na jej miejsce jest wszczepiona nowa natura Chrystusa, tym się bardziej stajemy podobni do Chrystusa. Diabeł coraz mniej ma u nas gwoździ, na którym może powiesić swoją kapotę. A więc jest inna sytuacja, prawda? Jest człowiek odrodzony i się cały czas przemienia na pomocą Chrystusa. Dlatego to jest tak ważny element przemiany, a nie stanąć w miejscu. I właśnie apostoł Paweł powiada, 4 rozdział Efezjan, gdzie właśnie jest mowa o tej przemianie. Ale otwórzmy ten wiersz, on jest znany w większości, wiersz 27. Efezjan 1264 stronica, 4 rozdział. I tam w wierszu 22-24 właśnie mówi o tym obleczeniu się nowego człowieka. Ale wiersz 27. Nie dawajcie diabłu przystępu. I to jest dla nas polecenie, abyśmy mu nie dawali przystępu w żaden sposób. A więc, wiersz 25. Kto kłamstwo mówił, niech je odrzuci. Gniewać się, ale nie grzeszyć. A więc, gdy słońce tylko zajdzie, szybko przeprosić, sprawę załatwić. Kto krady, niech przestanie kraść, jest wiersz 28. Żadne słowo nieprzyzwoite nie wychodzi z naszych ust, jest 29. 30. Żeby nie zasmucać Ducha Bożego, jak Anania Safira. Gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk i tak dalej. Ma być wszystko usunięte. A więc nie dawać miejsca diabłu przez stare życie. A też i nie dawać mu miejsca przez to, że będziemy się go bać. On ciągle myśli, ciągle. Ja musiałem się przegrzeszyć, nagrzeszyć, prawda? Bo ciągle mam chęć samobójczą. Przyjdź do pastora i porozmawiaj. A zobaczy, że wcale nie jest takim wielkim grzesznikiem, że pastor też to sam przeżywał. Ktoś inny z kolei i tak dalej, nie będę się powtarzał. A więc nie bać się. Znać jego taktykę. I dać mu odpór. Sprzeciwić mu się. Dlatego, że Efezjan rozdział 6 i wiersz 10 i niżej, to już koniec. Bój toczymy, 12 wiersz, nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Więc bój toczymy ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Ktoś powie, no tak, ale ja w to nie wierzę, żeby jakieś duchy były. Twoja sprawa. Pewien człowiek, który cenzurował pewien artykuł, pewne wydawnictwo, wezwał autora i powiedział, że pan tu napisał, że jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, to wierzy w diabła. Przecież to takie zbyt obraźliwe jest. Przecież nasi ludzie się obrażą. Jak można tak pisać? A autor mówi tak. Czy pan wierzy w Boga? Nie. To w takim razie i pan diabła nie wierzy. No też nie. To właśnie nie ma czego obrażać. Więc dziwna rzecz, że Boga nie wierzy, a boi się, żeby go nie posądzono, że się boi diabła, prawda? Że w niego wierzy. No więc jeżeli ktoś wierzy w Boga i zna Bożą rzeczywistość, nie ma dwóch zdań, że będzie również znał diabelską rzeczywistość, będzie atakowany. To jest prawdą, czy nie? Że w szczegółach to czy tamto będzie niejasne, to jest sprawa otwarta. I może teraz może być to wiele pytań i tak dalej, no to, ale już kończymy, prawda, bo czas. Ale generalnie rzecz biorąc, nie będzie niewierzył. I właśnie nasza walka jest ze złymi duchami okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, do każdego wszystkiego ostać się. No i tak dalej jest opisana cała ta zbroja. Na tym kończę ten temat. Jak Bóg pozwoli, zaczniemy następny.